Sebastian Wierciak. Dzień dobry we wtorek, a moimi państwa gościem jest prezydent Szczecina Piotr Chrzystek.
Dzień dobry, witam pana redaktora, pozdrawiam państwa.
Panie prezydencie, stawki w żłobkach dla rodziców bez zmian, a tak naprawdę tam jest zamieszanie takie, że rodzice liczą pieniądze i wychodzi na to, że nic im się nie zmienia, ale finansowanie z państwa
nie, to jest
nieprawda. Jest finansowanie pod stołem państwa? Nie.
To się nie zmienia się w sposób istotny. Otóż do tej pory, dobrze pamiętam, rodzice płacili za żłobek 170 zł. W tej chwili tej opłaty nie będzie, chociaż cena wzrasta do 1500 za miesiąc. Ale wzrasta dlatego, że korzystamy z programu Aktywny Rodzic i będziemy finansowali te miejsca, czy współfinansowali z programu rządowego. Przypomnę, że pobyt dziecka w żłobku to jest koszt na dzień dzisiejszy około 2300 zł, więc miasto będzie dalej dopłacało, ale już tylko 800 zł. 1500 będzie pochodziło z budżetu państwa, a dla rodzica pobyt w żłobku będzie bezpłatny. Natomiast jest stawka żywieniowa jeszcze oprócz tego. Do tej pory było to 9 zł od dłuższego czasu. W tej chwili będzie to 12 zł, no z uwagi na to, że niestety koszty produktów, bo przypomnę, że jest to opłata wyłącznie za produkty. Pracownicy nasi, panie, które zajmują się przygotowaniem posiłków, są jakby na etatach miasta i za to rodzice nie płacą. Natomiast płacą tak zwany wkład do kotła. Czyli ta stawka dzienna na produkty będzie od października wynosiła 12 zł za jeden dzień, pod warunkiem, że dziecko jest w żłobku, bo jeżeli go nie ma, wówczas ta opłata nie jest naliczana. Więc jest obniżka, jeżeli chodzi o sam pobyt, do zera z punktu widzenia rodziców. Oczywiście pod warunkiem, że złożą wnioski odpowiednie w ZUS-ie, ale to się należy każdemu, więc myślę, że podobnie jak z programem 500 czy 800+, tak to będzie. Natomiast stawka żywieniowa wzrośnie do tych 12 zł, no co oznacza delikatny wzrost na żywieniu. Do tej pory rodzice płacili 100 ileś złotych, jeżeli dziecko będzie 20 dni, no to będzie 200 ileś złotych.
No to rodzice z jednej kieszeni wyciągają, w drugą wkładają, liczą, że im się niewiele zmieni.
Z lekką obniżką dla ich portfeli, tak.
A Prawo i Sprawiedliwość zarzuca, że to jest jakieś finansowanie samorządów pod stołem, że generalnie w Szczecinie nie, to trzeba rozmawiać na ten temat, bo nie ma pełnej zgody w tej chwili, jeśli chodzi o to. Będą rozmowy, tak, w tym tygodniu z klubami?
Znaczy, jeżeli chodzi o, oczywiście, rozmowy z klubami będą, natomiast tutaj program rządowy jest bardzo czytelny, nie ma nic pod stołem. To są pieniądze w budżecie państwa, przewidziane po to, aby zapewniać jak najwięcej miejsc w żłobkach. Proszę sobie wyobrazić, że w wielu samorządach w Polsce, mówię o małych gminach, do tej pory w ogóle nie było miejsc żłobkowych. I chodzi o to, żeby samorządy nakłonić do tworzenia tych miejsc. Szczecin oczywiście ma ponad 1700 miejsc w żłobkach swoich, plus do tego drugie tyle w żłobkach prywatnych. Teraz będziemy budowali kolejnych 517 miejsc. Między innymi przy Pszczelnej będzie zupełnie nowy żłobek, więc tych miejsc będzie coraz więcej. Chodzi nam o to, żeby liczba dzieci, które oczekują w kolejce, no, zbliżała się, była bliska zeru, a nie wynosiła 300 czy 400, tak jak to jest na dzień dzisiejszy.
Wracając do finansowania, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Szczecin o godzinie 8, dzisiaj debata na temat finansowania, które ma się zmienić. Wpływy samorządów mają być uzależnione od lokalnej bazy podatkowej, a nie od udziału w podatkach. Jakby mógł pan prezydent przetłumaczyć to z polskiego na polski.
Tak, to znaczy do tej pory było tak, że samorządy miały udział w zebranych podatkach. I w momencie, gdy parlament podejmował decyzję o obniżeniu podatków, z automatu baza finansowa dla samorządu się zmniejszała. Tak było z Polskim Ładem. Rząd jakby obciążenie z tytułu dla budżetu państwa, które było korzyścią dla mieszkańców, przerzucił na samorządy bardzo sprytnie. Mówię o poprzednim rządzie. No i to oczywiście oznaczało, że my nie mieliśmy środków na finansowanie naszych zadań. W tej chwili koncepcja ministra Domańskiego jest taka, żeby ten procent obliczać od kwoty zarobionych przez mieszkańców pieniędzy. Krótko mówiąc, nie podatek, ale baza, czyli dochód, będzie liczony jako podstawa. I to jest dobry kierunek.
Natomiast im bogatsi mieszkańcy, tym bogatsze
miasto?
Im
więcej będą zarabiali mieszkańcy, tym ta kwota będzie każdego roku wyższa. I będzie to niezależne od decyzji rządowych, bo jeżeli nawet rząd będzie wprowadzał kwoty, wyższe kwoty wolne od podatku na przykład, to nie będzie miało to znaczenia dla samorządów. I to jest co do zasady dobry kierunek. Natomiast niestety sytuacja jest taka, że na dziś ten udział jest dość niski. Mało tego, my jesteśmy miastem na prawach powiatu, czyli kwota przewidziana, procentowa kwota przewidziana dla nas, jest niższa niż gdybyśmy byli oddzielnie powiatem czy gminą. Nie będę tego dalej jakby tłumaczył, ale no, są pewne niesprawiedliwości w tym systemie, które chcielibyśmy jeszcze korygować. Wiem, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na rozmowę. W tym roku niewiele się zmieni. Mamy dostać jeszcze według starych zasad pod koniec roku tak zwaną kroplówkę, będzie to około 10 miliardów złotych dla wszystkich samorządów w Polsce, która ma nas uratować przed, przynajmniej nie nas może, bo Szczecin akurat w tej sytuacji jest troszeczkę lepszy, ale wiele samorządów przed utratą płynności. Natomiast w przyszłym roku według naszych szacunków, według tych nowych zasad otrzymamy około 90 milionów złotych więcej. No ale to jest kwota, która nie jest w stanie pokryć nawet podwyżek dla pracowników, które przewidujemy na przyszły rok. Więc no, będziemy jeszcze w przyszłym roku dalej w dość trudnej sytuacji, ale mamy nadzieję, że będą rozmowy z rządem kontynuowane i że pewne korekty się jeszcze uda wprowadzić. Jeśli nie teraz w parlamencie, to w przyszłym roku. Bo wiemy, że budżet państwa jest pusty, no, że mamy ogromny deficyt na przyszły rok, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Jednak poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości no, doprowadził do sytuacji, że zdawał pieniądze na przyszłość trochę i my mamy szereg kontraktów zawartych na inwestycje w mieście z pieniędzy, które dopiero mają się w budżecie państwa w przyszłości pojawić, więc to jest sytuacja trudna dla rządu, ja to rozumiem, natomiast musimy rozmawiać, żeby mieć jakąś perspektywę, ponieważ my musimy przygotowywać swoje inwestycje i swoje programy. Cały czas jest problem oświaty nierozwiązany, bo oczywiście bardzo dobrze, że pojawiła się podwyżka dla nauczycieli w tym roku.
Dość istotna. Subwencja za nią nie poszła?
Poszła za nią subwencja, jeżeli chodzi o pokrycie tej podwyżki, ale to dalej nie rozwiązuje problemu, ponieważ miasto dalej dopłaca do oświaty więcej niż wydaje na płace nauczycieli. Więc, a przynajmniej te płace powinny być pokryte przez rząd, skoro jest karta nauczyciela, skoro to rząd decyduje o tym, jak ma być zorganizowana oświata w każdym samorządzie.
A na jakim etapie jest ta sprawa sądowa, gdzie miasto pozwało Skarb Państwa 111 milionów złotych?
No jesteśmy po odpowiedzi na pozew Skarbu Państwa. Skarb Państwa mówi, że wszystko jest w porządku.
Czyli odwołujecie się.
Więc nie odwołujemy się, po prostu to jest ich stanowisko, natomiast oczywiście sąd będzie to rozstrzygał, więc w tej chwili będziemy tutaj apelowali do sądu, żeby tą sprawę jednak przyjąć na wokandę, bo trwa to wiele miesięcy, a na razie wymieniliśmy się tylko
no to już lata chyba.
Pismami. Tak, ale ja jestem dobrej myśli, dlatego że te reguły finansowania samorządu, jeżeli chodzi o oświatę, absolutnie naruszają europejskie regulacje, więc myślę, że tym procesem doprowadzimy do pewnej korekty podejścia polskiego rządu do relacji z samorządem. No my musimy realizować nasze zadania, ponieważ jesteśmy najbliżej mieszkańców, nikt nas z tego obowiązku nie zwalnia, nie ma pojęcia rząd i samorząd. My jesteśmy jedną administracją publiczną, która każda ma swoje zadania i musi je w sposób prawidłowy wykonywać. Mieszkańcy mają wysokie oczekiwania i mają do tego prawo, a my musimy je spełniać.
Co się dzieje z Floating Areną?
Floating Arena jest w tej chwili w przebudowie z uwagi na budowę pływalni 30-metrowej i hali sportowej. W trakcie przeglądów, które są robione właściwie co parę tygodni w ostatnim czasie, z uwagi na to, że te prace budowlane no nie pozostają bez wpływu na Floating Arenę, a jeszcze mieliśmy problemy z elewacją, która jest w tej chwili naprawiana. Mamy pewne wątpliwości ze strony ekspertów, dlatego musieliśmy na chwilę zamknąć pracę pływalni 50-metrowej. Są w tej chwili działania podejmowane po to, aby wyjaśnić kwestie związane z pewną szczeliną, która się tam pojawiła. Są przygotowywane prace, ewentualne prace zabezpieczające. W ciągu najbliższych paru dni zapadną decyzje w tej sprawie, więc mam nadzieję, że szybko naprawimy obiekt, żeby mógł funkcjonować. Natomiast przy okazji tej modernizacji no będziemy musieli dokonać też pewnego remontu dachu.
Ale to jest jakieś zagrożenie, że ten dach się może zawalić?
Znaczy ekspert nie dopuścił do użytkowania w dniu wczorajszym, więc no musimy to wyjaśnić do końca, sprawdzić i ewentualnie zabezpieczyć. Ja podejrzewam, ale to jest moje zdanie, że budowa ma niestety istotny wpływ na ten obiekt i być może jakieś drobne pęknięcia się pojawiły związane z tym, że obok rzeczywiście trwają prace i ziemne, i prace związane z budową tego obiektu. To są jednak obiekty ze sobą powiązane, jakby sklejone, więc są tutaj pewne problemy, ale myślę, że je wyjaśnimy w ciągu paru dni, także pragnę uspokoić wszystkich użytkowników, że w ciągu paru dni podejmiemy decyzję, co dalej i jeżeli będzie potrzebne prace naprawcze, to je wykonamy.
Czyli to nie oznacza, że w ciągu paru dni mieszkańcy wrócą, tylko według to oznacza, mnie, że będzie
według
decyzja?
Według mnie trzeba, będzie, jeżeli będzie potrzebna naprawa, to będziemy przynajmniej parunastu dni potrzebowali na to.
Aha, ale też nie wielu miesięcy.
Znaczy trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo to jest sprawa z wczoraj, więc czekam na informację od pana dyrektora. Na razie mam tylko sygnał. Pan dyrektor Piński w tej chwili wyjaśnia te kwestie i przygotuje dziś, jutro na pewno już będziemy mieli decyzję, w jakim kierunku będziemy szli.
Panie prezydencie, remonty, Kolumba, Powstańców, jakieś światełko w tunelu? Kończymy.
Jeżeli chodzi o Kolumba, to wykonawca zapewnia, że 1 listopada zostanie udrożniona, a zatem ruszy tramwaj i ruszy komunikacja samochodowa. Oczywiście ulica nie będzie skończona, będzie tak jak Wojska Polskiego przez pewien moment użytkowana jako plac budowy.
Wojska Polskiego nadal jest placem budowy.
Jeszcze chwilę, tak. No ale już możemy funkcjonować na tym obiekcie, dlatego że to były inwestycje powiązane ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o Powstańców Wielkopolskich, to niestety pewne problemy się też pojawiają z sieciami. Remont jest zawsze trudniejszy od budowy nowej drogi. Nowo Szeroka budowana jest zgodnie z planem, dlatego że jest po nowym śladzie i tak naprawdę nie ma niespodzianek pod ziemią. Natomiast tutaj niestety tych niespodzianek jest sporo. Okazuje się, że nagle pojawiają się sieci, których nie było na mapach, albo leżą w innym miejscu i to niestety wymaga też prac związanych z przeprojektowaniem. No ale te prace trwają. Mam nadzieję, że po uruchomieniu ulicy Kolumba troszeczkę sytuacja na Pomorzanach się poprawi. Natomiast czeka nas jeszcze wiele miesięcy Powstańców. To jest jednak inwestycja bardzo poważna, ale też ważna i później przez wiele lat będzie służyła mieszkańcom. Ten tramwaj, który tam dojeżdża, jest bardzo istotny. Jest to osiedle z dużą liczbą mieszkańców, też sporą grupą seniorów, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny projekt.
Usłyszałem ostatnio, że jak nie widać pracowników na budowie, to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje, tylko na przykład, że czekamy na jakąś ważną część, która jedzie z Holandii.
Znaczy, obawiam się, że też tak jest, ale też jeżeli okazuje się po odkryciu, bo my te prace prowadzimy pod ziemią, znaczy wszystkim się wydaje, że droga to jest to, co jest na zewnątrz, ale największe koszty, największe pieniądze utopione są w ziemi, tak? Jesteśmy w dużym mieście, tam idą potężne magistrale wodne, gazowe, energetyczne, kanalizacyjne, deszczowe, więc to wszystko musi być w sposób odpowiednio ułożone, zabezpieczać ulicę. No i tam te niespodzianki się pojawiają, ponieważ w czasach PRL-u robiono to troszeczkę dokumentacyjnie byle jak. A mamy jeszcze szereg instalacji, które od przedwojnia leżą i funkcjonowały do tej pory. Więc my to wszystko wymieniamy na nowe. Mam nadzieję, że przynajmniej na najbliższe 100 lat będzie spokój.
Mam jeszcze mnóstwo pytań od mieszkańców, ale te już w internecie. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję i zapraszam. Kontynuujemy rozmowę z prezydentem Piotrem Krzystkiem na naszym radiowym Facebooku i na radioszczecin.pl. Panie prezydencie, pan Rafał pyta, jak to możliwe, że 10 kwietnia, 3 dni po wyborach, bez konkursu, bez potrzeby, bez szukania pracowników wcześniej, spółka miejska Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudniła na stanowisko młodszej specjalistki radną elekt Wiktorię Rogaczewską?
No myślę, że te kwestie powinna nam wyjaśnić Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast z tego, co ja wiem, to te kwestie zatrudnienia zostały rozstrzygnięte dużo, dużo wcześniej. Natomiast faktycznie przyszła do pracy parę dni po rozstrzygnięciu wyborach, więc myślę, że to jest kwestia do wyjaśnienia przez całej tej historii zatrudnienia przez służbę z WIK-u.
Czy oprócz pani Wiktorii Rogaczewskiej są inni radni miasta zatrudnieni w spółkach miejskich? Dopytuje pan Rafał.
Od wielu lat zatrudniony jest z całą pewnością pan Henryk Jerzyk w jednej ze spółek miejskich, ale zdaje się, że pracuje w tej spółce od lat 80., więc trudno oczekiwać, żeby z powodu bycia radnym był zwalniany z pracy. No musiałbym zweryfikować, ale nie wydaje mi się, że tych osób było więcej.
Pani Gosia pyta, dlaczego przy szkołach i przedszkolach likwidowane są przejścia dla pieszych i zamieniane są na sugerowane przejścia. Czy to ma, zdaniem pana prezydenta, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci?
Nie potrafię odpowiedzieć na konkretne pytanie, bo musielibyśmy sprawdzać każdy taki przypadek indywidualnie. Myślę, że to są pytania, które warto zadać Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Wszystko zależy od kategorii drogi, od pewnej inżynierii ruchu, więc myślę, że tam należy szukać odpowiedzi.
Bo z tego, co ja kojarzę, to te przejścia sugerowane zwykle pojawiają się w miejscach, gdzie obowiązuje 30, tak? A nie do końca 50 km/h.
Tak mi się wydaje, dlatego że jeżeli strefa ruchu, uspokojonego ruchu, no to wówczas te warunki są troszeczkę inne, bo można wtedy przechodzić w różnych miejscach. Tak, wiemy, że na normalnej ulicy powinniśmy przechodzić po przejściu dla pieszych, chyba że zdaje się 50 metrów, odległość 50 metrów nie ma przejścia, to wtedy można przechodzić w innym miejscu. Więc jeżeli są jakieś wątpliwości, to tutaj nie ma żadnej specjalnej polityki w kwestii przejść przy przedszkolach. Po prostu wynika to z inżynierii ruchów na danej ulicy. Jeżeli pani ma jakieś wątpliwości, to zapraszam do kontaktu z zarządem dróg. Pan dyrektor Miller na pewno odpowie.
Pani Danuta, jeszcze tak zahaczając o początek września i początek nowego roku szkolnego, jak długo mieszkańcy Prawobrzeża będą wożeni jedną linią B obsługującą cztery osiedla? Nowy rok szkolny, uczniów, studentów przybywa, a komunikacja miejska nie jest elastyczna i znów pasażerowie jeżdżą w zatłoczonych autobusach.
Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to czeka nas reforma dość poważna. W tej chwili już mamy możliwość korzystania przynajmniej na części ze Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Do tego projektu też zachęcam przynajmniej tych, którzy gdzieś tam blisko stacji mieszkają, szczególnie w Dąbiu na przykład, ponieważ już na jednym bilecie będzie można funkcjonować i jeżeli chodzi o pociąg, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Natomiast jeżeli chodzi o siatkę, czeka nas ta dyskusja w najbliższych miesiącach. I myślę, że w przyszłym roku będziemy musieli wprowadzić pewne korekty, pewne zmiany. Mam nadzieję, że one będą usprawniały system. To jest żywa tkanka, dlatego że Szczecin się cały czas rozwija, powstają nowe osiedla. Musimy na to reagować. Tych linii jest dzisiaj więcej znacznie niż było 20 lat temu. Ta różnica jest zauważalna. Natomiast oczywiście kluczowe jest połączenie na prawy brzeg. Oczywiście tramwaj daje pewną alternatywę przynajmniej dla części mieszkańców Prawobrzeża i jest wygodnym sposobem. Oczywiście linia tramwajowa nie jest skończona też jeszcze, bo jeszcze musimy ją pociągnąć dalej. Tam też się w okolicach Kijewa i Rudzianki budują nowe osiedla, więc to jest praca, która jeszcze przed nami.
Pan Mateusz pyta, opisując swoją sytuację, że są rodziny z dziećmi, które przyjechały do Szczecina za lepszą pracą. Oboje rodziców pracują, ale żeby się utrzymać, muszą wynajmować małe mieszkania za duże pieniądze, bo nie stać ich na wzięcie kredytu albo nie chcą płacić wygórowanych opłat za sam wynajem. Na Zbilk czy TBS nie ma co liczyć, bo albo nie ma mieszkań, albo są dla maks dwóch, trzech osób. Albo konkursy. Co takie rodziny mają zrobić, które chcą żyć i pracować w Szczecinie, a mają dwoje dorosłych plus dwójkę dzieci plus trójkę dzieci?
Jeżeli chodzi o nasze programy mieszkaniowe, to mamy tych projektów parę. Więc warto się skontaktować ze Zbilkiem, warto się skontaktować z naszymi służbami, czy wejść na nasze strony. Mamy mieszkania i w TBS-ie, w różnych wariantach i mamy mieszkania do remontu. Rozdysponujemy każdego roku ponad 400 lokali komunalnych. Zapewne nie dla każdego wystarczy, oczywiście, zgadzam się z tym. Zawsze są konkursy, jeżeli jest jakiś lokal, jest więcej osób chętnych, no to musimy przeprowadzić odpowiednie postępowanie, więc do tego bym zachęcał. Mam świadomość tego, że mieszkania w Szczecinie w ostatnich latach bardzo podrożały i to jest kłopot, zresztą wysokie stopy procentowe też powodują, że te wartości kredytów, które mogą nasi mieszkańcy uzyskiwać, nie są imponujące w stosunku do ceny metra, więc jest ten kłopot. Natomiast TBS też cały czas buduje i wiem, że te lokale cieszą się sporym zainteresowaniem, ale to nie jest tak, że są niedostępne, tak? Bo oczywiście zgłasza się czasami po dwie osoby czy po dwie rodziny na lokal, ale to nie jest sytuacja, która powoduje, że nie ma w ogóle dostępności. Natomiast nigdy nie zagwarantujemy 100% dla każdego możliwości wynajęcia lokalu komunalnego. To jest chyba przynajmniej w polskich warunkach niemożliwe.
Kończąc optymistycznie, chciałbym zapytać i poprosić o krótkie podsumowanie Tollshipów.
Impreza się udała. Mam nadzieję, że taki jest odbiór mieszkańców. Także dziękuję wszystkim szczecinianom za piękną postawę, za gościnność, za piękne przyjęcie naszych gości, żaglowców. Pogoda nam dopisała w miarę, możemy powiedzieć, że nie było większych problemów. Odwiedziło nas, myślę, że w sumie, jeżeli chodzi o teren zlotu, około miliona osób przez cztery dni, więc jest to wynik imponujący. Chyba jest to jedna z największych imprez plenerowych w tym roku w Polsce. Myślę, że żagle się przyjęły w Szczecinie i mieszkańcy są przyzwyczajeni, więc oczywiście będziemy rozważali kolejne wydarzenia, jak co roku. W przyszłym już zapraszamy w sierpniu na żagle, czyli troszeczkę mniejszą imprezę, ale też z wieloma atrakcjami i też bardzo, bardzo ciekawą. Też będziemy zapraszali jednostki. Może nie aż tyle ich będzie, ale na pewno będą obecne w Szczecinie. Więc myślę, że to jest już element pewnej tożsamości Szczecina. To, że jesteśmy nad wodą, że z niej korzystamy. Bardzo się cieszę, że to się wszystko udaje, że powoli pięknieją nasze nabrzeża. W ostatnim czasie przyjęliśmy nabrzeże, to kluczowe przy wałach Chrobrego, więc czeka nas remont i mam nadzieję, że to już będzie takie domknięcie bulwarów, więc myślę, że przyszłość jest przed tymi imprezami dość jasna i myślę, że będą dalej dawały dużo frajdy mieszkańcom Szczecina i naszym gościom.
Ale wydaliśmy wszystko na Tollshipy, czy stać nas jeszcze na Sylwestra Miejskiego?
Wydaliśmy dużo na Tollshipy, jak każda taka impreza kosztuje, natomiast decyzje będące do Sylwestra zapadały. Ja myślę, że...
Czyli nie mówi pan nie w tym roku?
Nie mówię nie, natomiast no, nie mieliśmy takiej tradycji, takiego Sylwestra, jak w Zakopanem, więc...
Ale jednak do pandemii...
Więc, no do pandemii tak, rzeczywiście te wydarzenia...
Pamiętam,
te wydarzenia
z kolegą Robertem Bochenko ostatniego Sylwestra w Szczecinie prowadziłem osobiście.
Rozumiem, chciałby pan wrócić, panie redaktorze, do pięknej tradycji, natomiast oczywiście no, to jest kwestia też i pieniędzy, i całej organizacji takiego wydarzenia. No ja myślę, że ono dla pewnej grupy na pewno było ciekawe, no ale my też musimy rozważać różne warianty i je brać pod uwagę. Także te związane z finansami, bo tak jak powiedziałem na początku naszego dzisiaj wywiadu, te pieniądze, które wpływają do budżetu Szczecina, niestety nie pozwalają wszystkich potrzeb zaspokoić.
Czyli odpowiedź, czy w ogóle odbędzie się Miejski Sylwester, kiedy poznamy?
Będziemy na pewno na wczesną jesienią o tym rozmawiali.
Dziękuję pięknie. Moim i państwa gościem w rozmowie pod krewatem był prezydent Szczecina Piotr Krzysztof.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.